Labora, czyli w sercu pracy.
Drodzy Państwo, kontynuujemy temat żyć kolorowo, nie widząc. W studiu dwie osoby, które nie widzą, Katarzyna Szczepanek i Witold Kaczyński. My też zapraszamy do udziału Państwa 622 2098 i 622 2097. Już kilka telefonów odebraliśmy też poza anteną. Niemniej zapraszamy, jeśli Państwo będą mieli ochotę do włączenia się do naszej rozmowy. Oboje jesteście, drodzy Państwo, po studiach wyższych. Studia, matura wcześniej, a potem magisterium, to też praca. Było wam lżej studiując, zdając egzaminy?
Nie, ciężko było.
No bo wiesz, może być takie myślenie u ludzi, którzy widzą, że w takim razie no, trzeba takiej osobie pomóc, więc idzie się na pewne ulgi i takie osoby mają, no, inny układ jest po prostu. Było tak w waszym przypadku? Przepraszam, może.
W moim przypadku nie. Nie wiem, czy Witek pierwszy, czy ja.
A to jak chcecie,
ja,
kochani.
Jak zaczęłam, to ja powiem. W moim przypadku oczywiście tak nie było. Kończyłam szkołę, to co już opowiadałam, jakby ze względu na samodzielność było dla mnie trudne. Natomiast jeśli chodzi o naukę, kończyłam szkołę średnią, tak jak mówiłam, w Kielcach. W szkole, do której poszłam, nie będę już opowiadać szczegółów, ale miałam bardzo niekorzystną sytuację. Była do mnie negatywnie nastawiona wychowawczyni, dyrektor, no i przez to i klasa również.
A byłaś w szkole dla niewidzących?
Nie, w szkole byłam z widzącymi osobami, w liceum ogólnokształcącym w Kielcach. Aha. I po dwóch latach odeszłam z tamtej szkoły, poszłam do innej szkoły, również z osobami widzącymi, bo to było zawsze moim marzeniem, żeby być wśród ludzi widzących.
Tak, takiej szkole integracyjnej.
Nie, to nie była szkoła integracyjna, to była normalna szkoła dla, że tak powiem, normalnych ludzi i chciałam być tam jak normalny człowiek. Różnie się czułam, rzeczywiście różnie, bo często to osoby widzące dają człowiekowi odczuć, że nie jest normalny, prawda? No ale to już jakby jeszcze jest inna sprawa. Natomiast ja byłam w szkole, w której byłam jako pierwsza osoba niewidząca, doma i w pierwszej szkole, i w drugiej szkole. Od trzeciej liceum przez dwa kolejne lata byłam w innym ogólniaku. W żadnej z tych szkół nie traktowano mnie ulgowo i to muszę powiedzieć, że traktowano mnie zupełnie tak samo jak wszystkie inne osoby. Były spore trudności ze względu na to, że często nie miał kto na przykład dyktować z tablicy. Nauczyciele, chociaż ich prosiłam, żeby mówili, nie zawsze mówili i to jest też trudne, dla mnie trudne, no to każdy to inaczej przeżywa, bo to też kwestia indywidualna, ale dla mnie pytać się któryś raz, jak coś się pisze, czy co tam jest napisane, było bardzo trudne. Ale o ile są osoby, które rezygnują wtedy i przestają się pytać, to ja jakoś nie mogłam. Ja mimo wszystko się pytałam, bo ja chciałam wiedzieć, co jest napisane. Mimo, że mi się płakać chciał, żeby mi się robiło przykro, ale pytałam się, bo chciałam wiedzieć, bo chciałam wszystko napisać, chciałam zanotować. Także były z tym problemy oczywiście. W drugiej tej szkole, jak mówię, od trzeciej liceum, w której byłam, było lepiej, dlatego że w lekcjach, żebym ja wiedziała, co jest napisane. Ale nikt mnie nie traktował ulgowo. Tak samo musiałam się wszystkiego uczyć i do matury, którą też zdałam bardzo dobrze, ale musiałam się nauczyć tak samo jak wszyscy inni ludzie. I tak samo pisałam, tę maturę pisałam brailem i później czytałam nauczycielom tą maturę. Czasem mnie pytali, jak napisałam coś, jakieś słowo, czy poprawnie. Natomiast w ogóle pisałam brailem.
A co to znaczy pisać brailem? Ja nie rozumiem, co to znaczy pisać brailem.
No, alfabetem braila na maszynie brailowskiej. No to już musiałabym jakby pokazać. No, alfabet
czy jest taki sprzęt po prostu, tak? Znaczy wiem, że jest brail, natomiast...
Czy maszyna brailowska to jest takie coś, na czym już od dawna piszą osoby niewidome.
I to się ze sobą nosi?
No ja nosiłam, moja maszyna ważyła 6 kilo, musiałam 4 piętra pokonywać.
To jednocześnie ćwiczenia fizyczne. Przepraszam, no, Kasiu, jeśli pozwolisz, przyjmiemy telefon, dobrze? Tak. Halo?
Dobry wieczór, obiecała mi dzwonić.
Dobry wieczór, witamy panią. Tak, pani Teresa zadzwoniła w przerwie muzycznej. Zapraszamy pani.
Ale jeśli chodzi o szkołę średnią, też skończyłam z osobami widzącymi, z tym, że ja od razu na wstępie, 3 mnie nie chciały przyjąć, bo po prostu jasno mi mówiły, pani nie widzi, pani nie będzie przyjęta. Więc się zdenerwowałam i napisałam do Ministerstwa Oświaty. Więc w szkole jednemu dyrektorowi tam wydano polecenie, żeby mnie przyjął. On zawołał mnie do gabinetu i mówi, przyjąć, to ja panią przyjmę. Ale ja pani nie pozwolę zdać matury, bo jest pani niewidoma. No i robiło mi się bardzo głupio. A ponieważ on uczył matematyki, a ja z matematyki nie byłam najmocniejsza, więc odpuściłam sobie ten moment. Ale mi powiedziano, że jest taka szkoła, w której bardzo rzetelnie traktują osoby niewidome i wymagają i w ogóle jest to normalna szkoła, chociaż niewidomych jest niewielu tam. dyrektorka była cudowna. No i ja tak poszłam do niej, ona mówi, chce pani się uczyć? Chce. To się pani będzie uczyła. Mm-hmm. No i miałam egzaminy, to było liceum korespondencyjne, ale z wykładami dwa razy w tygodniu, bo ja pracowałam już w bibliotece dla niewidomych. W każdym razie uczyłam się i pracowałam. Później skończyłam wyższy kurs rosyjskiego, bo mi szkoda było tego, co zrobiłam w klasie. Ale potem skończyłam szkołę pracowników socjalnych, też z wielkimi przebojami, długo by mówić, książkę można napisać. W każdym razie po tej szkole ciężko mi było znaleźć pracę, a jak znalazłam, to była bardzo trudna i zawzięłam się na zwycięstwo i dlatego poszłam na studia prawnicze. Ale po prawie, no też osobom niepełnosprawnym jest ciężko znaleźć pracę. W końcu wyjechałam do Anglii, skończyłam kurs dla instruktorów, żeby uczyć ludzi tracących wzrok samoobsługi. Mm-hmm. I też nie było na to i nie ma chyba pieniędzy. W każdym razie wylądowałam jako masażystka, ale z pierwszym stopniem dyplomu międzynarodowego, bo ja wychodzę z założenia, że albo robić, albo nie robić. Mm-hmm. Ale miałam bardzo długie przerwy w szukaniu pracy i byłam bardzo długo ateistką po Laskach. Byłam w szkole w Laskach i tak się zbuntowałam, że po prostu powiedziałam, że Pana Boga nie ma. Też wiele rzeczy się na to złożyło. W każdym razie regulaminów nie cierpiałam. Także podam rękę właśnie mojemu młodszemu koledze. Tak. Ale my to jeszcze gorzej miałyśmy, bo byłyśmy zamykane na przerwy w klasie, tak na przykład.
Pani Tereso, chciałam zapytać Panią o taką rzecz, jeśli Pani pozwoli.
Tak, słucham.
Jakiego typu prac Pani poszukiwała? Bo nam widzącym wydaje się, że osoba, która nie widzi, właściwie nie jest w stanie pracować. Myślę, że większość ludzi, które może słuchają tej audycji, może mieć taki sposób myślenia. Mnie pewnie też nie wyłączają. Znaczy nie, ja wiem, że są możliwości, tylko chciałabym zrozumieć, jakiego typu zdolności osób, które akurat nie widzą, są, czy mogą być szczególnie przydatne i do czego? Żebyście Państwo nam o sobie powiedzieli. Zaraz tutaj wypytamy też Kasię i Witka o te rzeczy, ale chodzi o to, że jest szansa na to, żeby podzielić się wiedzą, którą wy macie, znacie ją z autopsji, natomiast my nie wiemy i w ten sposób jakby nie możemy współpracować ze sobą, współdziałać, żebyście wy mogli na przykład mieć więcej pracy.
Ja myślę,
płatnej.
Że pani wie, więcej wie niż pani myśli.
Tak?
A to tak, dlatego że tu słusznie pani Kasia zauważyła, że osoby niewidome są naprawdę, żyją tak samo, tylko w trochę trudniejszych warunkach. Właśnie, i po prostu na przykład, ja robiłam najpierw w Laskach, robiłam różne kursy, tkactwo, dziewiarstwo to czeladnika zrobiłam. Najgorzej to mi szły szczotki, bo robiłam 2 godziny jedną, więc no nie bardzo. W każdym razie ja marzyłam o pracy umysłowej, dlatego tak. Względnie socjalnej, dlatego poszłam do szkoły pracowników socjalnych, ale tam pracowałam 3 lata, ale było bardzo ciężko, bo to była handlowa spółdzielnia. I prezes nie był przychylny dla mnie jako dla osoby niewidomej, no bo już mogę teraz wprost powiedzieć, bo to było bardzo dawno, starałam się pomagać osobom niepełnosprawnym i to mi wychodziło. Ale widziałam, że bez studiów ja jestem nikim dla osoby widzącej. Po prostu niewidomym stawia się nieraz większe wymagania i tu jest też problem. Jeśli osoba widząca zrobi źle, to jest jakoś to tam przejdzie. A jeżeli osoba niewidoma zrobi źle, to ja przynajmniej miałam takie doświadczenia, że to był ciężki, bo albo no notariuszem, adwokatem miałam zamiar, ale po pewnych sytuacjach zrezygnowałam. Po prostu miałam spotkanie z adwokatem, który z urzędu bronił Himmlera i powiedziałam, o nie, to ja do tego się nie nadaję. W każdym razie szukałam różnorodnej pracy i wierzę, że gdybym została przyjęta, dałabym sobie radę, bo po prostu Bóg mnie naprawdę uzdolnił. Właśnie jak się nawróciłam, to wtedy zaczęłam inaczej patrzeć na ludzi, na wszystko, bo tak to byłam bardzo zbuntowana. I wtedy poszłam na masaż, bo stwierdziłam, że może w ten sposób będę mogła mieć kontakt z ludźmi i będzie to praca samodzielna. Tak. Mnie chodziło bardzo o samodzielność, żeby nikt po prostu mi nie mógł powiedzieć, że ja się obijam. To najgorsze by było, co ja bym usłyszała o sobie. I pracuję już 14 rok jako masażystka. Mhm. I bardzo kocham swoją pracę, choć z początku się buntowałam, bardzo buntowałam. Powiedziałam Panu Bogu, że nie tak ja się wyuczyłam i chciałabym co innego robić. Ale kiedy zobaczyłam, że moje masaże to jest tak właściwie równorzędna sprawa z pomocą taką psychiczną, tak, ponieważ na ogół chyba jestem pogodna, więc to ludzi zastanawia, dlaczego jestem pogodna i dlaczego ja dokładnie pracuję. Ja mówię, wiecie, ja mam takiego szefa, który wszystko widzi. No kto to taki? Ja mówię, sam Pan Bóg. No wariowała Pani. No nie no, to jest naprawdę mój szef. No. Także są trudności, są problemy, ale Bóg mi dał taki dar łatwego nawiązywania kontaktu z ludźmi. I tak, to jest ogromna łaska, bo tak, ja nie jestem samotna, mimo że mieszkam sama.
Pani Tereso, bardzo dziękujemy za tę wypowiedź, za to podzielenie się z nami Pani doświadczeniem. Życzymy Pani wielu klientów, żeby mogli od Pani czerpać tę pogodę ducha, którą Pani ze sobą wnosi.
Dziękuję, a ja życzę Kasi, Pani Kasi, przepraszam, ale ja traktuję tych sympatycznych ludzi naprawdę tak ciepło. I temu Witkowi, miłemu panu bardzo naprawdę powodzenia w jak najszybszym znalezieniu pracy. I ja wam, dobrzy ludzie, dedykuję psalm 91. I tak po prostu w prezencie.
Bardzo dziękujemy.
A gdyby chcieli państwo nawiązać ze mną kontakt, ja jestem tutaj w Radiu Józef nieco znana.
Dobrze.
Chętnie się skontaktuję, chętnie jestem do dyspozycji.
Pani Tereso, nie omieszkamy na pewno.
Bo moim zadaniem, ja jestem dłużnikiem Pana Boga i ludzi, bo ja już parę razy byłam w stanie agonialnym i żyję. 4 wstrząśnienia mózgu na przykład. Przy czym 2
to
obezwyżenia.
Także
Bóg mnie po coś zostawił.
Po coś tak, po coś Pani ma jeszcze tutaj troszkę popracować na tym świecie.
Ale ja bardzo chętnie to robię.
Tak, tak, popracować w bardzo szerokim rozumieniu tego słowa.
Ja wiem, co Pani ma na myśli. Więc życzę obfitych błogosławieństw na ten rok i wierzę, że do zobaczenia. Zapraszam
do zobaczenia.
Serdecznie.
Dziękujemy, będziemy na pewno się odzywać.
Dziękuję, dobranoc.
Dobranoc. A teraz, kochani, pytanie do Was, do Kasi i do Witka. Jak osoby, które nie widzą, Waszym zdaniem, mogą szukać pracy? Znaczy, w jakiego typu zawodach? Witku.
Tak myślę sobie, że tak patrzę na siebie, ale też na pewno są takie osoby, które mogłyby pracować w poradnictwie rodzinnym na przykład. No, czyli to sprawa duchowa, no tak, ale to na pewno tak. Też tak myślę.
Ty jesteś
Tak?
Tak, Kasiu.
Nie, ja, bo Witek się tak zawahał, tak, prawda? Więc mogę powiedzieć, chciałabym powiedzieć właśnie to, czego często osoby nie wiedzą, że osoba niewidoma może pracować przy komputerze. Możliwość pracy przy komputerze daje naprawdę, no, że tak powiem, możliwość pracy w wielorakich zawodach. Bo tak jak o studiach mówiliśmy, osoby, które studiowały dawniej, jeszcze ja parę lat temu, nie było takich komputerów, czy też takiego szerokiego dostępu. Trzeba było uczyć się z kaset, uczyć się z tego, co ktoś czytał i to było trudniejsze. Teraz są komputery i ludziom studiującym jest łatwiej i ludziom szukającym pracy przez to też może być łatwiej, bo niestety nie jest łatwiej, ale może być łatwiej. Osoba niewidoma pracuje przy normalnym komputerze, i ma normalną klawiaturę.
Jakoś mówi, tak?
Tak, ale to jest zwyczajny komputer, zwykły komputer, który ma normalną klawiaturę. Oczywiście klawiaturę się trzeba nauczyć na pamięć, bo, no ale każdy, kto pisze na komputerze po jakimś czasie umie tą klawiaturę. Z tym, że do komputera instalujemy specjalny program, który nazywa się program odczytu ekranu. On po prostu czyta nam to, co mamy na ekranie. Jeśli wciskasz literkę A, to on ci mówi A, prawda? B i tak dalej. Czyli możesz się uczyć klawiatury już zaczynając pisać, bo po prostu będziesz poprawiać błędy i stopniowo będziesz się uczyć, gdzie który klawisz jest. Czasem będziesz pisać szybko, tak jak każdy pisze metodą bezwzrokową, człowiek nawet widzący, więc ty tak samo już będziesz sobie radzić spokojnie, znać całą klawiaturę na pamięć.
Ale ty piszesz szybko?
Tak, szybko piszę. Mhm. Mogę też z kaset właśnie teksty przepisywać dzięki temu, że szybko piszę. Ale komputer nie tylko mówi to, co wciskasz, te literki, ale także chodząc strzałką w górę, w dół i tak dalej, czyta ci całe linie, czyta ci, co jest na ekranie, czyta ci także przyciski, jakie tam są, na przykład grafikę pewną ci czyta, prawda? Czyli nie tylko tekst, ale także to, co jest jakby, no to, co jest poza tekstem, a co jest ważne.
Czyli obraz, tak?
obraz, ale może nie tyle obraz, bo same jakichś takich zdjęć czy czegoś, grafiki, no to on ci nie przeczyta. Mnie jest trudno to nazwać, ale na przykład
ale co mówi?
Czyta przycisk no anuluj, przycisk zamknij, przycisk jakiś tam, to oznaczone, coś tam wybrane, skopiuj do schowka i tam zaznacz wszystko, takie różne rzeczy, aha, żebyś wiedziała, co właśnie, funkcje, może tak to powiemy, funkcje czyta. Ja widać nie jestem ekspertem od komputerów.
Ja też nie.
Natomiast no, nie mogę się z nim za bardzo zaprzyjaźnić, z tym moim komputerem, ale bardzo mi jednak ułatwia życie. Niewidomy, na przykład ja znam Worda, mam dostęp do internetu, może niewidomy korzystać z internetu, bo komputer po prostu wszystko mu czyta, włącznie z tymi funkcjami. No jeżeli jest jakaś grafika, no to on oczywiście nie jest w stanie opowiedzieć ci, co jest na zdjęciu, bo tego już nie umie, ale dużo rzeczy może przeczytać, także programy, nawet są niewidomi informatycy i znają się, są to ludzie, którzy naprawdę piszą bardzo zaawansowane programy i przy pomocy sprzętu mówiącego są w stanie to zrobić. Taki sprzęt kosztuje około 3 tysięcy, 4 tysięcy, nie wiem, może jest i za 2 tysiące. I jest także tak zwana linijka brajlowska, coś, co się wkłada, że tak powiem, pod klawiaturę i czytasz, jak piszesz A, to ci wychodzi na tym literka A, to jest 40 znaków w linii kursora, wychodzi brajlem na tym. Aha. Nie wiem, czy mówię jasno, ale w każdym razie to jest sprzęt, który kosztuje 20 parę tysięcy, więc o to ale, oczywiście trudno.
Kasiu, ale ten sprzęt, gdyby ktoś na przykład chciał zatrudnić taką osobę, no, musiałby wyłożyć jakąś sumę pieniędzy na tego typu oprogramowanie, czy jakieś dodatkowe narzędzie, które pozwoli takiej osobie pracować,
no,
prawda?
Właśnie chodzi o to, że nie, bo no, nie wiem jak teraz będzie bo z PFRON-em, ale dotychczas było tak, że PFRON finansował stanowiska pracy dla osób niewidomych. I naprawdę taki program, nawet w wysokości 4, czy dla osób niepełnosprawnych, program, który na przykład kosztuje 4 tysiące złotych, to nie jest dużo dla PFRON-u, żeby sfinansował. Teraz słyszałam, że od stycznia ma być możliwość zatrudniania osób niewidomych i niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. To znaczy nie tylko w zakładach pracy chronionej. Oczywiście taka możliwość była już do tej pory, ale teraz mają być jakieś ułatwienia, że PFRON ma finansować również część pensji. Także pracodawca nie tylko nie musiałby przystosowywać stanowiska, ale również miałby sfinansowaną część pensji tego swojego pracownika. Mhm. Niewidomy może być sekretarką, może być, czy też, no nie wiem, sekretarzem, może być telemarketerem, może być, pracować również w gazecie reklamowej, gdzie chodzi oczywiście nie o robienie jakiejś grafiki, ale na przykład o zbieranie reklam przez telefon do gazety. Pracować przy telefonie, naprawdę może być informatykiem, ale ja mam na myśli nawet takiego niewidomego, który nie ma jakiegoś wykształcenia informatycznego. Może być księgową, może być, no tak jak tutaj pani, która jest prawnikiem i też może pracować w tym swoim zawodzie, ale może być, jeżeli ktoś jest tłumaczem albo informatykiem, to ma większe możliwości. Mhm. Ale naprawdę...
Mhm. Mówi, że możliwości jest sporo.
Tak. Może być... Czy mogę jeszcze?
Kasiu, musimy zrobić krótką przerwę na reklamę, ale za moment wrócimy. Ja podam od razu numer telefonu 622 20 97 albo 98. Wracamy za kilka minut, proszę państwa.
Ora et labora. Czyli... W sercu pracy.
622 20 98 i 622 20 97 to numery telefonów. Zapraszamy do rozmowy na temat życia kolorowo, nawet wtedy, kiedy jest się człowiekiem niewidomym, a zwłaszcza wtedy, kiedy się widzi. Witamy słuchacza, halo?
Halo, halo, witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże, dzień dobry.
Piotr drogi, pozdrawiam was.
My również.
Pozdrawiam gości i wszystkich. No słuchajcie, kochani, ja akurat miałem okazję i tą przyjemność być kierowcą w Polskim Związku Niewidomych. Także znam to środowisko i właśnie te powiedzenia, prawda, że osoba niewidoma, że co to by było, jak ja bym stracił wzrok. Także czasami jak jeżdżę z ludźmi, to starajmy się jakoś tłumaczyć, prawda, no bo dla nich to jest byłaby tragedia. Bo słuchajcie, akurat pracowałem tam i miałem styczność z ludźmi i dalej mam, także to nie należy wręcz przeciwnie do tragedii, bo nie jeden z ludzi jest bardzo szczęśliwy z tego powodu. Mhm. Na przykład akurat a propos pracy, to z tego czasu znam tego pana również, który był ślusarzem, frezerem, tak powiem, w zakładach Waryńskiego. Także ja sam rzeczywiście po prostu przyglądałem się, no robił te czynności, która osoba widząca miała czasami problemy, także po prostu mówię, no i czy muzyka, czy śpiew, prawda, czy nawet taniec, także tutaj uważam, że niektórzy są w dużym błędzie, mówię o osobach widzących, prawda?
Tak, tak.
Także, także mówię, jeżeli ktoś miał styczność i zna to środowisko, to dla niego no, nie jest, prawda, problemem, prawda, który nie miał w ogóle styczności, to dla człowieka to po prostu no, uważa za tragedię, prawda? Także no, chciałem po prostu tak akurat ten głos. No,
bardzo dziękujemy. To bardzo, bardzo cenny głos, dlatego że świadczy o tym, że to jakby wina, takie zaniedbanie, może tak nazwijmy to terminem duchowym, zaniedbanie z naszej strony jest duże ze strony osób, które widzą.
Tak, oczywiście.
Ale też być może ze strony osób, które w pewien sposób są niepełnosprawne. Tutaj dzisiaj rozmawiamy akurat o osobach, które nie widzą.
No właśnie, posłuchałem waszego programu, akurat powracam z drogi teraz.
Tak, ale chodzi o to, że po obu tych stronach są pewne rzeczy do nadrobienia. To znaczy do tego, żebyśmy się zaczęli w końcu poznawać. No, kończy nam się rok osób niepełnosprawnych, który był bardzo ważny, myślę. I mam nadzieję, że to jest tylko taki sygnał, który będzie kontynuowany w przyszłości, zwłaszcza pewnie po naszym przyłączeniu się do Unii. I daj Boże, żebyśmy rozpoznawali to piękno, które ze sobą wnoszą osoby niepełnosprawne.
Oczywiście.
O różnych niepełnosprawnościach, prawda? Dlatego, że wnoszą, tak jak Kasia tu się buntuje, że ja mówię, że wnoszą coś po prostu świeżego, właśnie przez to, że mają pewien brak fizyczny najczęściej, prawda?
Tak.
Ale to jest jakaś szansa dla tych, którzy widzą przede wszystkim, bo dla osób, które nie widzą akurat w tym przypadku, no jest to wiadomo, że to jest pewna słabość, pewien konkretny brak. Panie Piotrze, bardzo dziękujemy za tę rozmowę.
Dużo zdrowia w takim razie dla wszystkich.
Dziękujemy.
Wiele miłości, pokory i dużo zdrowia.
Amen.
Królowej na Chryste.
Teraz i zawsze i na wieki. Kasiu, ty zaczęłaś mówić o pewnych zawodach, które osoby niepełnosprawne, niewidzące mogą wykonywać. Zapytamy też Witka, jakie jemu się kojarzą zawody, które na przykład osoby tego typu, znaczy z tym brakiem, mogą wykonywać. Witku.
No ja tak myślę, że to też stroiciel instrumentów, nie wiem, tak sobie myślę, że to też może być szansą.
Jeśli ma przygotowanie muzyczne.
Tak, no na pewno i talent, to ale to trzeba w sobie odkryć, to myślę, że to wiele czasu zajmuje, ale warto, myślę. Poza tym, cóż jeszcze? No jak mówię o tym poradnictwie, to też może być szansą. Też.
Poradnictwie rodzinnym.
Rodzinnym, czy też, znaczy no, to też poradnia różne uzależnieniem alkoholowym, czy coś, znaczy to musi być osoba naturalnie, która coś już przeszła, tak, znaczy jakieś doświadczeniem na pewno, no ale myślę, że nie brakuje takich osób.
Tak.
I na pewno też w tej dziedzinie.
Czyli sugerujesz, żeby szukać, mówisz o osobach niewidzących, żeby szukały w sobie pewnych doświadczeń, czy pewnych umiejętności, które nabyły i pewnych zdolności, znaczy, które mogą wykorzystać na rzecz innych, tak?
Znaczy dobrze tak, rozumiem? żeby, bo życie, znaczy właśnie przynosi różne sytuacje, no i właśnie wszystko jest po coś. Znaczy tam, że zawsze miałem doła w czymś tam, kiedyś byłem, nie wiem, alkoholikiem, czy na przykład jakoś, czy niekoniecznie alkoholikiem, ale jakoś inaczej upadłem, no ale teraz jakąś taką mądrość wyciągam właśnie tak z tego i to może służyć na pewno doświadczeniem, mogę służyć dla drugiej osoby.
Dobrze, ale ja będę robiła za adwokata diabła. Taką nieładną rolę sobie przydzielę.
No cóż.
Ale myślę, że wiele osób, które prowadzą firmy na przykład i chciałyby mieć takie osoby w zespole, mówią tak. No tak, ale taka osoba, która nie widzi, po prostu musi w dłuższym czasie wykonywać pewne czynności. I jeżeli miałbym zatrudnić taką osobę, no to muszę się liczyć z tym, że czas mija, a pewna robota jest wykonana nie w ciągu 10 minut, tylko w ciągu 20 minut. Prawda? Chociażby to. Druga rzecz, muszę zakupić jakiś sprzęt dodatkowy, żeby ta osoba mogła tę pracę wykonywać. Pewnie jest wiele innych obaw, dodając do tego między innymi obawy kolegów, że taka osoba będzie wymagała szczególnej opieki i troszczenia się o nią, a to nie jest przedszkole. I co wy na to?
No to jest taka właśnie niewiedza o tych osobach, znaczy ona o nas właśnie, że ale to no właśnie, bo pewnie dlatego, że albo się mało o tym mówi, albo no tak właśnie, także jest taka tendencja do takiego właśnie, że to no niewidomy to już właśnie taka kaleka. No nie, znaczy to można z siebie zrobić kalekę, ale niekoniecznie trzeba.
No dobrze, ale to powiedz mi konkretnie, tak? Gdybyś mógł mi odpowiedzieć na te argumenty moje, które są argumentami pewnie innych osób, które towarzyszą nam.
To znaczy, no nie wiem, to o drodze nie było wspomniane jakoś tam, chociaż może wcześniej było. Na pewno, no, taka osoba, no, na pewno musi się, znaczy wiele jakoś nauczyć, tak, może wiele ją kosztować tam właśnie, żeby przystosować się do warunków, jakie tam w tej firmie panują, no i żeby dorównać, takie dziwne słowo, no, ale żeby mniej więcej, no, żeby jakoś, nie wiem, firma nie straciła na tym, znaczy po prostu, no...
No nie może stracić, bo to się zatrudnia pracownika, żeby zyskać,
no,
a nie stracić.
Dokładnie tak, więc to kosztować będzie dwa razy tyle może, ale to musisz w sobie zacząć, że po prostu, no, po prostu chcieć musisz. I wtedy, jeżeli chce, no to siłą rzeczy, no nie wiem, no, znaczy przynajmniej ja tak mam. Jeżeli czegoś się podejmę, no to nie wiem, zatnę się w sobie, tak pozytywnie oczywiście, tak. I będę to starał się w tym ćwiczyć, tak, żeby no, nie było tych 20 minut, na przykład tylko 10 minut, no, 11 może, ale do 10 może dorównać, jakoś tak.
Ale ćwiczyć, żeby dojść szybciej, tak, na przykład, tak?
No, żeby, to tak.
Zrobić tę daną, dane
no, wszystko,
zadanie.
Żeby jednak dorównać, nie, jakoś tam, ja broniłem się przed tym słowem dorównać, ale jednak nie, użyję go. Tak, mimo wszystko. Żeby pokazać właśnie, że też potrafię, nie?
Tak, bo to jest... Mogę?
Tak.
Właściwie kwestia tylko determinacji, natomiast tutaj kolega mówi, że będzie kosztować, ale oczywiście no tą osobę niewidomą, prawda, żeby pracodawca nie czuł się jakoś, że jego coś będzie kosztować.
No,
więc
nie.
To jest kwestia, tak jak tu kolega mówi, determinacji. Tak naprawdę nie chodzi o to, że ktoś jest silny, czy ktoś jest taki jakiś wyjątkowy, jemu jest łatwiej. To jest to, co kolega mówił, kwestia determinacji. Chcę coś osiągnąć i osiągam. Teraz jak pracodawca, oczywiście, że osoba niewidoma musi poznać drogę. No na przykład pracując przy komputerze jest to trochę wolniej, nie ma wątpliwości, że jest to wolniej. Poza tym, no to czego jeszcze nie powiedziałam, jest skaner i program, który służy do rozpoznawania znaków. Najczęściej to jest program Fine Reader, także to jest program znany osobom widzącym również. I dzięki temu osoba, na przykład osoba niewidoma może włożyć do skanera kartkę, która jest normalnie zapisana, czy też książkę, zeskanować, tak jak każdy inny człowiek to robi, widzący, z tym, że mój program mówiący czyta mi to, co zostało zeskanowane, co jest na ekranie. Ja mam przez to dostęp do tekstów, które nie są w komputerze. Jeszcze tylko szybko powiem, że osoba niewidoma może również być dziennikarzem. Ja akurat chodzę na warsztaty dziennikarskie. Kończyłam też studia w Centrum Studiów Latynoamerykańskich, podyplomowe, więc może również coś takiego robić. Może pracować w wydawnictwie, może na infolinii pracować, na informacji. Tu rozmawialiśmy o informacji na przykład kolejowej. Mhm. Wszędzie, gdzie tekst jest w komputerze, naprawdę osoba może pracować. I to jest kwestia takiego wyćwiczenia. Oczywiście, że jest trudniej, no bo jest trudniej. Człowiek nie widzi, czegoś mu brakuje. Ale ja zachęcam, naprawdę zachęcam pracodawców, żeby zatrudniali osoby niewidome. Tutaj co Miro powiedziałeś, że sprzęt będzie kosztować, ale właśnie to, co powiedziałam, że nie będzie kosztować, bo sprzęt zostanie sfinansowany. Jeśli wszystko pójdzie tak, jak miało być, jak było w planie, to i część pensji zostanie sfinansowana. Również argument, który często dają pracodawcy, jak już nie mają argumentów, że ktoś się będzie musiał opiekować mną. No jeśli ja jestem w stanie dojść do niego na rozmowę kwalifikacyjną, choć idę tam pierwszy raz, pewnie nie znam drogi, pewnie nigdy tam nie byłam, ale pracodawca widzi, że przychodzę sama. No naprawdę nie powinien myśleć, że ja w pracy, gdzie będę pracować, gdzie będę codziennie przychodzić, będę potrzebować opieki, no bo wtedy to jakieś nieporozumienie by było. Skoro potrzebuję opieki, no to gdzie tutaj szukać pracy? Tak. I niewidomy człowiek naprawdę może być dobrym pracownikiem. To nie chodzi o to, że on jest mądrzejszy, prawda? Bo tak jak mówiłam, nie jest mądrzejszy, nie musi być bardziej ambitny, ale niewidomy, ponieważ ma mniejszą szansę znalezienia pracy, myślę, że człowiek niewidomy, który myśli, który potrafi wyciągać wnioski, powinien bardziej docenić to, że ktoś go zatrudnił, bo po prostu ma mniej osób jakby, no jest chętnych do zatrudnienia i ponieważ bardziej to doceni, więc przynajmniej powinien starać się lepiej przyłożyć do pracy, a oczywiście, że to jest kwestia już danej osoby, no mogą być osoby nieodpowiedzialne, ale to wszystko jedno, czy widzi, czy nie widzi, no tak samo może być nieodpowiedzialny, ale jeśli to jest osoba, która się angażuje, która chce dobrze wykonywać pracę, to ona może być w pewnym sensie lepszym pracownikiem, nie dlatego, że że jest inna, tylko dlatego, że powinna to bardziej docenić. I myślę, że problem leży tak naprawdę w mentalności ludzi, no bo była pani, która chciała mnie zatrudnić w gazecie reklamowej, która powiedziała, że jestem przebojowa, że się świetnie nadaje do wysyłania faksów. Ja sama miałam wątpliwości, że ja się do tego nadaję, a ona wiedziała, że się nadaje. No niestety firma jej padła, ale to już jakby zupełnie inna sprawa. Natomiast to, że ktoś chciał zatrudnić, to było takie bardzo pozytywne. I zachęcam ludzi, żeby się nie obawiali zatrudnić. Przecież człowiek widzący też może być złym pracownikiem.
Ale oczywiście.
A samo to, że wam ktoś sfinansuje część pensji dla osoby niepełnosprawnej, no to jest jakimś ułatwieniem. I żeby nie patrzeć na osoby niewidome jako na jakieś, no nie wiem, czasem się patrzy jakby troszkę jak nawet jakieś upośledzone były, czy no bardzo różnie ludzie patrzą, czy jakieś takie no biedne, nieszczęśliwe. No naprawdę, człowiek niewidomy tak samo chce żyć jak każdy inny i musi sobie radzić, nawet w ruchu może pracować, no bo czy być dziennikarzem, czy umawiać się z klientami, no pewnie, że jest trudniej, ale wszystko to jest możliwe i czasowo też jest możliwe, żeby osoba niewidoma sobie poradziła z pracą przy gadającym komputerze, z którym się pracuje wolniej. No niestety, no człowiek idąc do pracy, decydując się na taką pracę, musi wiedzieć, że to go będzie coś kosztować. Natomiast zachęcam pracodawców, żeby przełamali ten swój problem mentalności, że człowiek niewidomy się nie nadaje. Nadaje się.
Nie, miałem takie zdanie tak. Jeszcze, może teraz do głowy mi przyszło właśnie a propos pracowników, czy uczniów, studentów, że nie jest silnym ten, kto posiada siłę fizyczną, ale ten, kto potrafi wytrwać w tym, co do niego należy. No, tu mam na myśli to, że po prostu jeżeli, no właśnie, ta wierność w tym studiuje, no dobrze, i nieważne, że trudności są, ale ja w tym trwam do końca, do końca po prostu. O tak, może.
No, cenne do powiedzenia.
Tak.
622 2098 i 622 2097. Jeszcze jest kilka minut. Jeśli państwo macie ochotę zatelefonować, zapraszamy. Chciałabym zapytać jeszcze o taką rzecz was, kochani. Wydaje mi się też, że środowisko zawodowe, do którego moglibyście trafić, może odkryć w obecności takiej osoby niepełnosprawnej, na przykład niewidzącej, niewidomej, pewne nowe rzeczy. Kasiu, jak ty myślisz?
No ja jakby nadal mam to zdanie, że osoba niewidoma jedna do drugiej nie jest wcale podobna i nie musi być podobna. I natomiast no, może odkryć nowe rzeczy oczywiście przez to, że człowiek nie widząc sobie jakoś radzi inaczej. I to dla niego może być nowe. Natomiast to, co ja chciałabym powiedzieć, co jest z moich przemyśleń, z moich doświadczeń, czym ja mogłabym wesprzeć osoby i tak samo widzące, jak i niewidome, prawda, które tego jakby nie przemyślały, czy o tym nie wiedzą, nie mają takiego doświadczenia. Jakby według mnie najważniejszą rzeczą w życiu, to, co też mówił Witek, przepraszam, najważniejszą rzeczą w życiu jest, żeby iść do przodu. I cokolwiek nas spotyka, jakiekolwiek trudności, żebyśmy szli do przodu i starali się jednak coś w życiu osiągnąć. Ja może opowiem, Jacek Kaczmarski śpiewał taką piosenkę na temat poczekalni, gdzie ludzie sobie siedzą w poczekalni i tam mają jedzenie, picie, sobie tam śpią w fotelu, jest miło, bezpiecznie i co jakiś czas słyszą, że na peron przyjeżdża pociąg. Zrywają się do wyjścia, ale wtedy megafony im mówią, to nie wasz pociąg. No i on tam śpiewa, że uwierzyliśmy megafonom, pomarzyć w cieple dobra rzecz, po co stać w deszczu na peronie zamiast w fotelu miękkim lec. I tak to wszystko trwa i w pewnym momencie okazuje się, że już żaden pociąg nie przyjedzie i że właściwie stracili wszystkie szanse na wyjście z tej poczekalni. I to jest taka metafora, opis naszego życia, że możemy siedzieć w tym bezpiecznej poczekalni, w tym fotelu miękkim i właściwie nic nie tracimy, można by powiedzieć, ale możemy stracić wszystkie szanse w życiu i zmarnować swoje życie. A możemy wyjść na ten peron, gdzie deszcz pada, gdzie z wszystkich stron wichura dmie, jak to on tam śpiewa, gdzie jest niewygodnie, niemiło, niesympatycznie, ale na pewno przyjedzie jakiś pociąg, na pewno będzie jakaś szansa, którą można wykorzystać. Nie zmarnujemy życia i to jest ważne, żeby zachęcam wszystkich, widzących, niewidomych, bez znaczenia, żeby zaryzykować, warto w życiu zaryzykować. Nawet jak się boisz, nawet jak drżysz, to warto zaryzykować, nawet z płaczem, nawet jeżeli dzisiaj coś ci się nie udaje, tak jak ja mam często, przychodzisz, płaczesz, jutro warto wstać i znowu iść do przodu. Ja mówię, że kto nie ryzykuje, ten nic nie zyskuje, to jest oczywiście takie moje powiedzonko, ale naprawdę, naprawdę warto. Byłam ostatnio na wykładzie o świętej Katarzynie ze Sieny.
Tam Dominikanów, wśród, słynny Dominikanów, wykład.
Wśród wielu bardzo mądrych rzeczy ojciec, który wykładał, powiedział coś takiego, cytat z listu świętej Katarzyny, zresztą do jej spowiednika. I zapamiętałam początek. Jeżeli nie możesz iść wyprostowany, idź na czworaka. Jeżeli nie możesz iść w stroju mnicha, idź ubrany w strój pielgrzyma. I niestety nie pamiętam końcówki, ale w każdym razie idź, prawda? Mhm. Nie możesz wyprostowany, nie masz siły, idź na czworaka, ale idź, bo jeżeli staniesz, to będziesz się cofać. To, z kolei słyszałam jeszcze w radiu kobietę, jedną z kobiet, która wygrała w konkursie przedsiębiorczej kobiety. I ta pani też powiedziała coś bardzo sensownego. Jeżeli zrobisz dwa kroki do przodu, a jeden do tyłu, to zrobiłaś jednak jeden do przodu. I ważne, żeby iść do przodu. Naprawdę zachęcam wszystkich was i siebie i każdego słuchaczy, bez znaczenia na jego sprawność, na jego sytuację. W jakiejkolwiek jesteś sytuacji, nie musisz osiągnąć tego, co osiągnął ktoś inny. Ważne, żebyś ty szedł do przodu, żebyś ty u siebie widział jakieś postępy, bo to jest najważniejsze. Porównuj się tylko ze sobą, nie z kimś innym, bo ktoś będzie lepszy od ciebie, załóżmy, i wtedy zdołujesz się. Ty się nie masz dołować, masz się porównywać ze sobą. Jaki byłeś rok temu, dwa lata temu, a co teraz osiągnąłeś? Czy byłeś w stanie przełamać swoje lęki, swoje blokady, swoje trudności? Bo to nie jest tak, że nie ma tych lęków, blokad. Mhm.
Kasiu, przyjmiemy telefon, dobrze? Halo?
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witamy. Pan Grzegorz, tak?
Tak. Ja chciałbym zapytać, albo nawet zaproponować takie zajęcie, mianowicie rzeźbę w dostępnych w kraju surowcach. Czy niewidomi są tacy, którzy potrafią to robić na przykład z pomocą kogoś z rodziny, czy mogliby na przykład dorabiać sobie za pomocą rzeźby.
Kochani, to pytanie do was.
Witek, możesz coś powiedzieć?
Znaczy, na pewno, znaczy myślę, że tak. Znaczy, osobiście patrzę na siebie, no to ja osobiście nie mam takiego talentu, więc właściwie aha, to raczej mnie nie dotyczy. Natomiast na tak pewno z wielu osób niewidomych, znaczy na pewno by się znalazły takie osoby, aha, myślę.
Ponieważ ja bym chciał zaproponować ewentualną dostawę surowców, które by się nadawały do rzeźby, chociażby...
To jest rzeźba w drewnie?
No to może być drewno, ale może być również na przykład prace w glinie do wypalenia, czy nawet ceramiczne jakieś wyroby, jeżeli ktoś by potrafił albo przyuczył się do tego. Ewentualnie nawet kamień, chociażby granit, bo słyszałem, że jest niewidomy w Laskach, który właśnie rzeźbi w kamieniu.
Przypuszczam, że na pewno ktoś chętnie odpowiedziałby na pana propozycję. Zróbmy może tak, panie Grzegorzu, że zostawi pan tutaj numer za chwilę koledze i to jest jedna rzecz. Czy pan też dysponuje dostępem do internetu?
Nie, niestety tutaj nie ma.
Aha. Myślę, że zrobimy tak. Podamy numer jeszcze raz tutaj do radia i myślę, że jeśli ktoś byłby zainteresowany, czy chciałby przekazać komuś znajomemu taką ofertę, to jest to możliwe. 622 20 98 i tak, 97 do radia.
Tak, ja bym chciał jednak jeszcze zaproponować, jeżeli na przykład nie byłoby chętnych niewidomych, czy ktoś na przykład z niepełnosprawnych na przykład na wózkach nie byłby zainteresowany.
Gdzie, przepraszam?
Czy ktoś na wózkach z niepełnosprawnych...
Proszę pana, to już jest konkretna oferta. Gdyby pan zechciał nie rozłączać się, ja przyjmę drugi telefon, bo mamy dwie minuty do końca, więc mało czasu. Jest druga osoba i zostawi pan z łaski swojej koledze do siebie kontakt,
tak, tak.
Dobrze?
Dziękuję.
Panie Grzegorzu, bardzo dziękujemy. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego, powodzenia, z Bogiem. Halo?
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Ula Smuniewska. Pozdrawiam przede wszystkim Witka bardzo serdecznie.
O, bo witam, serdecznie.
Bardzo mi miło słyszeć przyjaciela na antenie Radia
Pani
Józef.
Urszulę poprosimy króciuteńko, dobrze?
Dobrze. Chciałam, bo pani Miro powiedziała, że osoby takie właśnie jak Witek, czy ta pani
Kasia,
też w studiu pani Kasia, mogą dać w jakiejś mierze coś, czego nie mają osoby widzące.
Tak.
Ja znając osobiście Witka, no mogę po prostu tutaj rzeczywiście stwierdzić, znaczy być może to jest nieprzeliczalne jakieś kategorie ekonomiczne, natomiast obecność osoby, która no jakoś jest tak obdarowana w taki specyficzny i szczególny sposób przez Pana Boga w miejscu pracy jest jakimś darem, tylko że to rzeczywiście trzeba wyjść troszeczkę poza kategorie czysto ekonomiczne, żeby to dostrzec, ale to jest z pewnością coś bardzo cennego. Tylko światło wiary tutaj jest potrzebne, żeby tak spojrzeć na to.
Wie Pani co, myślę, że to, co Pani powiedziała, jest super ważne. I bardzo dziękuję za ten głos. Niestety musimy powolutku kończyć. Pani Urszulo, wszystkiego dobrego.
Nawzajem.
Dziękujemy.
Bardzo serdecznie.
Proszę Państwa, mi się wydaje, że to, co podkreśliła Pani Urszula, od nas zależy. Pewne rzeczy stają się pieniądzem, czyli są przeliczalne wręcz na kasę, nieładnie mówiąc, ekonomicznie, które powodują, że ludzie chcą ze sobą być, że chcą pracować w danym miejscu pracy, że jest im tam dobrze, że mogą wszystkie talenty swoje tam rozwijać. A obecność pewnych osób, na przykład osób niepełnosprawnych, spowoduje, że zostaną uwolnione pewne rzeczy, bo zaczynamy się troszczyć o siebie, zaczynamy na siebie inaczej patrzeć, z większą wrażliwością. I myślę, że to jest najcenniejsza rzecz, która tutaj przy okazji nam wychodzi. Proszę Państwa, podam jeszcze raz, że w najbliższych tygodniach do nowego roku nie będzie spotkań na kole, spotkań Świata Pracy. Pierwsze spotkanie będzie we wtorek, 5 albo 6 bodajże. I druga rzecz, jeśli Państwo macie ochotę, zapraszamy na naszą stronę internetową www.labor.org.pl labor.org.pl. Tam są informacje i o audycjach, i o spotkaniach na kole, i o różnych inicjatywach i w Warszawie, i w Polsce, które Stowarzyszenie Integracji Świata Pracy Labor organizuje i promuje i chce zapraszać do tego dzieła różne środowiska. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję Kasi Szczepanek i Witkowi Kaczyńskiemu za udział w audycji. Pozdrawiam i trzymam kciuki i różaniec za Was. I pozdrawiam wszystkie osoby niepełnosprawne. Z Panem Bogiem, do usłyszenia.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Ora et labora. Czyli w sercu pracy.